Spersonalizowane oferty na podstawie historii zakupowych, zainteresowań i zachowań konsumentów w sieci to dziś codzienność. Skąd biznes ma tak wiele danych o internautach, jak te dane wykorzystuje? Czy z punktu widzenia konsumenta internetowa inwigilacja może być korzystna? Wielki brat w sieci, między innymi do tego w okresie przedświątecznego szału zakupowego, do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka Gazety Wyborczej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Na początek dykteryjka. Pewnego dnia do sklepu znanej sieci przyszedł ojciec nastolatki. Powiedział, że jego córka wciąż jeszcze jest w szkole średniej, w związku z czym on sam nie życzy sobie dostawać kuponów promocyjnych na artykuły dla niemowląt. Oczywiście skonfundowana obsługa sklepu próbowała wyjaśnić sprawę. Po pewnym czasie pracownik sklepu zadzwonił do rodziny z przeprosinami. Telefon odebrał ojciec, co się okazuje przyszły dziadek, informujący, że przeprasza za swoje zachowanie. Córka faktycznie spodziewa się dziecka. Skąd biznes ma tyle informacji o nas?
To jest bardzo prosta odpowiedź. Myślę, że w tym przypadku to tak naprawdę młoda dziewczyna czy młoda kobieta wyszukiwała w internecie różnych informacji na temat ciąży, na temat może pielęgnacji dziecka, i odpowiedni algorytm, być może firmy Google, a może z innej kompanii internetowej, skojarzył te zapytania z potencjalną ofertą. No zresztą proszę zobaczyć, to nie jest nic odkrywczego. Jeżeli szukamy gdzieś wycieczek, nie kupimy, nie zawrzemy żadnej transakcji, a jesteśmy zalogowani cały czas na naszym komputerze, na przykład na koncie Google'owym, to tak naprawdę potem jesteśmy przez 2 tygodnie bombardowani różnymi reklamami, a może polecisz tu, a może pojedziesz tam, a mamy dla ciebie inną, lepszą ofertę. W związku z tym ten system bardzo dobrze działa. Ja nie mam przeciwko, co do zasady, nie mam przeciwko temu żadnych specjalnych uwag. Natomiast chciałbym, żeby klienci, konsumenci mieli większą świadomość tego, jak można trochę dyskretniej przeszukiwać, co zrobić, żeby nas czasami te reklamy nie męczyły. Ja znam taką opowieść od znajomych, jak żona domyśliła się, jaki będzie prezent świąteczny dla niej, dlatego że mąż wyszukiwał pewnego typu produktów i potem te reklamy na wspólnym komputerze się wyświetlały, więc niespodzianka była niewielka, bo po prostu domyśliła się, co kupował, czy czego szukał małżonek. W związku z tym uczmy się korzystać z internetu tak, żeby tych śladów zostawiać jak najmniej. Zawsze jakieś będziemy zostawiali. Natomiast to, że handlowcy w taki sposób nas podchodzą, no są różne metody, to się będzie tylko rozwijać. Chyba troszeczkę musimy do tego przywyknąć.
To, co Artur powiedział, jest ważne, że rzeczywiście każdy z nas zostawia ślady. Te ślady mogą być bardziej lub mniej widoczne, ale zawsze jakoweś są. I z jednej strony mamy Google, który korzysta z bardzo skomplikowanych algorytmów, żeby zdobyć jak najwięcej informacji. Z drugiej strony mamy Facebooka, gdzie tak naprawdę posłużono się bardzo prostą metodą, mianowicie zapytano ludzi o rozmaite dane. W tych wszystkich informacjach, które zawieramy na profilu, ale oczywiście ile ujawnimy, to też jest nasza sprawa i pewnego rodzaju kontrolowany ekshibicjonizm, większy lub mniejszy, pokazujemy siebie, ale też pokazujemy siebie przez rozmaite gierki, przez rozwiązywanie różnych quizów. To wszystko to są dane, z których internet korzysta bardzo ochoczo, a to dopiero jest początek, bo to, o czym mówimy, to jeszcze jest droga, która prowadzi do internetu rzeczy, która prowadzi do tego, że wszystko będzie połączone ze wszystkim. Internet rzeczy, który się bardzo szybko rozwija, czyli to, że nasza lodówka będzie miała rozmaite sensory, kuchenka,
no już miewa,
tak dalej, już i tak dalej, ale takie bardzo rozbudowane i będą dane. Te dane będą gdzieś tam zbierane. W tej chwili to nie jest jeszcze do końca rozwiązane, bo to są ogromne ilości danych.
A to nie jest niebezpieczne na przykład? Lodówka, która wysyła nam informacje, czego brakuje w tej lodówce, co musimy kupić. W związku z tym gdzieś w sieci krążą informacje, czym się żywimy. I na przykład ubezpieczyciel może się zainteresować, że my prowadzimy niezdrowe trypy życia, podwyższyć nam w związku z tym składkę za ubezpieczenie zdrowotne, bo żywimy się czymś niezdrowym, więc mamy małe szanse na długie życie.
To jest bardzo odległa przyszłość.
Nie jest to odległa przyszłość, panie redaktorze, zdziwi się pan niebawem.
Nie, ja się bardziej boję czegoś innego. Ja się boję, żeby w związku z internetem rzeczy na przykład nie było dostępu do takich danych, że ktoś z nas wraca do domu i o której godzinie uruchamia alarm, czy dezaktywuje alarm.
Ale one już poniekąd są, jeśli jest geolokalizacja na Facebooku i wiemy, wiadomo, gdzie jesteśmy w danym momencie.
I właśnie dlatego powinniśmy pilnować szczególnie tej sfery informacji o nas, bo to, co wyszukujemy, to możemy tam sobie dla podpuchy coś wyszukać, czy możemy w jakiś sposób ukryć się trochę inaczej, chociaż nigdy do końca. Natomiast takie dane, jak to, kiedy się otwiera brama garażowa, czy jakie robimy zakupy, czy jakie mamy zwyczaje zakupowe, to czasami może być dużo bardziej niebezpieczne, bo tak samo my tu mówiliśmy o wyszukiwaniach, natomiast te algorytmy analizują bardzo skrupulatnie, na co wydajemy pieniądze w internecie. Każda płatność jest obracana kilka razy.
A z drugiej strony będzie wiadomo, czy wydajemy ich więcej niż ich mamy. To informacja dla skarbówki.
Dla skarbówki, ale też dla banku, który zawsze nam, jak dużo wydamy, wtedy podsunie taką informację, a może rozłóż na raty, a może nowy kredyt.
Albo weź nowy kredyt.
90% wszystkich zarobków Google'a to jest właśnie na takich działaniach. To nie jest wyszukiwarka, to jest przede wszystkim właśnie kaplica ogłoszeń swego rodzaju. 60 miliardów dolarów miesięcznie. To jest ogromna suma i rzeczywiście te dane są coraz precyzyjniej, coraz lepiej zbierane. Jeszcze będziemy widzieli, jak to się rozwija. Warto powiedzieć, że jest coś takiego, co się nazywa doxing. I to jest skrót od Document Tracing, czyli możemy tak naprawdę przy użyciu różnych apek zdobyć takie dane, jak mają czasami wywiadownie gospodarcze. W ten sposób na przykład namierzono Billa Gatesa, że ma ogromny dług na jednej ze swoich kart kredytowych. Także naprawdę, jeżeli chce się, to można doszukać się prawie wszystkiego.
Pytanie Maciej tylko, kto tego szuka i ile my sobie udostępnimy. Przypominają mi się różnego rodzaju filmy, w których jest pokazywane, że na przykład komputer wyszukuje potencjalnych przestępców, którzy dopiero mają popełnić przestępstwo na podstawie
raport
analizy
mniejszość.
Tak, tego, co oni robią. Więc obawiam się, że jesteśmy blisko tego i chyba nie mamy za bardzo wyjścia, no bo też się nie można za bardzo ukryć. No możemy wyjechać, nie wiem, gdzieś w Bieszczady, nie używać telefonu, komputera, tylko czy to na pewno jest ten styl życia, który chcemy, że tak powiem, pędzić.
To ja anegdotycznie o pewnej technologii, z którą się zapoznałem ostatnio, rozmawiając służbowo z przedstawicielami branży windykacyjnej, poznałem taką metodę namierzania dłużników, że wysyła się SMS-a do dłużnika z nazwą firmy, która prosi o kontakt. I on oczywiście, nikt nie liczy na to, że on się skontaktuje z tą firmą windykacyjną, bo tam jest bardzo wyraźnie napisane. Natomiast przez 3 godziny po wysłaniu tego SMS-a bardzo precyzyjnie skanuje się wszystkie osoby, które wchodzą na strony internetowej tej firmy, tak? I na podstawie adresów IP ustala się ewentualne miejsca pobytu, po to, bo jest opisane takie zachowanie, że jak ktoś dostaje od windykatora takiego SMS-a, to natychmiast chce sprawdzić, co to za firma, może jakiś kontakt, nawet jeżeli nie ma zamiaru spłacić tej wierzytelności. W związku z tym cały system jest ustawiony w ten sposób, że najpierw SMS, a potem skanowanie, kto z jakiego miasta, z jakiej miejscowości na tą stronę wchodzi. Więc rzeczywiście te możliwości technologiczne są już dość niezwykłe.
Ale to jest jeszcze trochę praca detektywistyczna, prawda? A niektóre niedługo będzie to nam podane na tacy, bo lada moment Facebook wystartuje z apką, która pozwoli nam namierzać właśnie na zasadzie geolokacji wszystkich naszych znajomych, niezależnie czy pokażą
chcą, czy
nam...
Nie?
Tak, tak.
O, no to jest
czekamy na
dla
premierę.
Mnie
to
ważna jest, informacja, tak, żeby z Facebooka zdecydowanie zrezygnować. A do dyskusji wrócimy za chwilę. 18 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka Gazety Wyborczej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. No to rozmawialiśmy między innymi o tym, że spersonalizowane oferty na podstawie podstawie historii zakupowych robionych w sieci zainteresowań trafiają do konsumentów. No i przy okazji rozmawialiśmy też o tym, że firmy właściwie wszystko wiedzą o naszych zainteresowaniach, o tym, co kupujemy, czego nie kupujemy. A czy na ile to może być niebezpieczne? Czy to z jednej strony nie odbiera nam jakiejś radości poszukiwań?
Ja myślę, że akcja rodzi reakcję. I tak, kiedy firmy coraz bardziej cyzelują te swoje algorytmy, żeby zdobyć jak najwięcej, też konsumer, tak zwany Consumer Bill of Rights, czyli ustalana w tej chwili i opracowywana ustawa w Stanach Zjednoczonych, już jest na finiszu. Więc klient będzie mógł się bronić.
Bo może ja nie znajdę takiego towaru, który mogłabym odkryć, z którego byłabym szczęśliwa, gdybym go nabyła. Nigdy się nie dowiem, że on istnieje, bo jestem zasypywana reklamami zupełnie innych rzeczy. I w związku z czym nie mam potrzeby szukania dalej.
Dajmy przykład. W 2016 roku tytuł najbardziej innowacyjnej firmy zdobyła niewielka firma z Doliny Krzemowej, nazywa się Warby Parker. Sprzedaje przez internet okulary. I to nie przeciwsłoneczne, tylko okulary na receptę korekcyjne. I okazuje się, że to też można zrobić przez internet. Oczywiście tam po drodze było też to, że Warby Parker rozbił monopol firmy, która tak naprawdę trzyma pod sobą wszystkie te designerskie okulary, dlatego to wszystko jest tak strasznie drogie. U nich to wszystko wygląda 6 do 8 razy taniej. Ale przede wszystkim ten tytuł został przyznany, dlatego że nikt nie wierzył, że to jest możliwe. Że, tak, że no właśnie, też takie rzeczy można sprzedawać.
Po nowe okulary, to jesteśmy przygotowani do tego, że zostaniemy zmierzeni odpowiednio. Tutaj jakieś osie muszą być nastawione. Więc musi być ta fizyczna obecność klienta.
Ale, proszę Państwa, ale też powiedzmy o jednej rzeczy. Jeszcze 10 lat temu czy 20 lat temu wszyscy skarżyliśmy się, ile czeka się na obsługę w tym banku. Ile, że musimy iść do banku znowu półtorej godziny.
A teraz narzekamy, czekania. Że w tej chwili, pracownicy banków tracą pracę.
Nie wiem, czy narzekamy, no, obserwujemy takie zjawisko i to jest rzeczywiście pewien kłopot dla tej branży. Natomiast mamy dostęp do tego internetu, do kont bankowych i większość czynności, naprawdę ogromną większość dokonujemy zdalnie za pośrednictwem smartfona czy komputera. I tak naprawdę to, o czym rozmawiamy, te zagrożenia są jakby drugą stroną korzyści, które z tego postępu technologicznego odnosimy. Tak jak nie czekamy w banku, tak jak Magda mówi o rozbijaniu starych monopoli przez wchodzenie nowych firm, które mają dobry pomysł i potrafią się przebić ze swoim pomysłem, ze swoją technologią. Tak samo kwestia dostępu do towarów. No jeżeli mamy ochotę ściągnąć jakiś towar, który jest obecny tylko na rynku Stanów Zjednoczonych, no to kiedyś to były nieprawdopodobne kłopoty. Musielibyśmy Magdę Gacyk prosić, wysyłać jej pieniądze, po pół roku by nam przywiozła.
W walizce
i byśmy musieli tyle czekać. Teraz tak naprawdę jest to funkcja pieniądza. Mamy, żeby zapłacić, czy nie mamy, żeby zapłacić. Więc korzystamy też z tej globalizacji, z tych wszystkich możliwości. Problem jest taki, czy jakby nasze podstawowe zadanie jako konsumentów jest takie, żeby znaleźć balans między tym wszystkim, żeby wiedzieć rzeczywiście, które dane udostępniać, których nie udostępniać. Ja powiem szczerze, mam taką zasadę, że gdy tylko mogę, nie płacę kartą kredytową w internecie, tylko przelewami z konta. Raz musiałem podać przy podróży lotniczej numer karty kredytowej, to strasznie to przeżywałem.
Ja też mam z tym problem i jeszcze tego nie zrobiłam nigdy.
No mi się w związku z podróżą to zdarzyło, konsekwencji negatywnych nie ma, ale taka obawa we mnie jest może na wyrost, natomiast no staram się jednak płacić w sposób, który ja uważam za bezpieczniejszy. W związku z tym czytajmy, edukujmy się, kształćmy się, natomiast no nie zatrzyma się tego pociągu, że tak powiem.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na coś, co Magda powiedziała, że każda akcja wywołuje reakcję, więc podejrzewam, że są firmy, które sprzedają usługi, które nas ukrywają w internecie. Że są aplikacje, dzięki którym możemy nie przekazywać tych danych, więc ci, którzy bardzo cenią swoją prywatność, mogą się w jakiś sposób przynajmniej próbować ukryć w tym internecie. Poza tym, co mówił Artur, że mogą po prostu korzystać z zupełnie standardowych opcji, które są w przeglądarkach, które eliminują podawanie swoich danych, chociażby w plikach sztuki. Więc jest taka możliwość, a z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę na pozytywny aspekt tego. Są takie produkty, jak na przykład lalka Barbie, gdzie większość kosztu, który musi ponieść konsument, to jest koszt promocji tego, wykreowania marki i tym podobne rzeczy. Jeżeli do tej pory to się odbywało, nie wiem, przez reklamy radiowe chociażby, czy telewizyjne, które są kosztowne, to jeżeli firma wyda raz koszt, poniesie na właśnie oprogramowanie, które będzie, że tak powiem, sprawdzało, co my robimy, to później tak teoretycznie nie ma już jakichś większych kosztów, ponieważ my sami dostarczamy jak gdyby te dane, więc teoretycznie cena takiego produktu może się obniżyć. Tak jak mówiłem, 80-90% ceny lalki Barbie to jest wypromowanie jej. Nie sam produkt, bo to jest trochę plastiku, trochę jakichś tworzyw sztucznych, więc to jest naprawdę tanie.
Otoczka marketingowa tak. Jest droższa.
Ale jest też przyszłość. Ja już wspomniałam o internecie rzeczy, ale jest jeszcze coś takiego, co się nazywa rzeczywistość wirtualna i tam się rodzą coraz bardziej skomplikowane gry. I te gry, tak jak w słynnej już grze w łapanie Pokemonów, mieszają nam rzeczywistość, tę rozszerzoną, wirtualną, razem z naszą realną. I wówczas też jest pole do popisu dla firm, które będą ściągać dane. Mianowicie, już w tej chwili są scenariusze gier, gdzie to, że wyjdziemy do sklepu, który uczestniczy jakoś tam w tej grze.
Będzie punktowany
i
dodatkowo.
Tak, i kupimy 12 jajek danej firmy, przekłada się na punkty w grze. To, że wymienimy mleko danej firmy na inną firmę, daje nam znowu jakieś tam bonusy, albo przeprowadza nas na kolejny level. Także to znowu jest próba.
Ale z drugiej strony, no ja uważam grę w Pokémony za strasznie infantylną, ale już by pojawiły się takie głosy, że dla wielu młodych ludzi był to pierwszy realny powód, żeby jednak więcej chodzić na nogach poza domem. Że to
i poszukiwanie, wyjść na świeże powietrze.
Tak, że to poszukiwanie Pokemonów też miało ten pozytywny aspekt, że ludzie poszli do parku, do lasu, przespacerowali się, bo nie wszędzie można było dojechać samochodami. Więc tu jest kwestia też pewnej odpowiedzialności twórców tych gier, ale też tego, jeszcze raz powtarzam zawsze, no wszystko zaczyna się i kończy w naszej głowie, więc wiedząc, jakie są pokusy, wiedząc, jakie są zagrożenia, musimy no adekwatnie do tego reagować.
No to jeszcze zostając przy głowie, jak z głową robić zakupy przedświąteczne? Jesteśmy właśnie w takim gorącym okresie i jak podejść do sprawy, żeby nie kupić za dużo i potem na przykład jedzenia nie wyrzucać? Co robić, żeby prezenty mogły być jak najbardziej trafione?
Zawsze będzie problem, jeżeli zmienia nam się grupa odbiorców tych prezentów, czy musimy komuś mniej znanemu kupić ten prezent. Natomiast jeżeli mamy stałą grupę, w rodzinie spędzamy od lat święta, to w kwestiach zakupowych, zarówno tych żywnościowych i związanych z organizacją Wigilii i Świąt, czy prezentów, no ja bym jednak sugerował odwoływanie się do własnego doświadczenia. Wiemy, co nasi przyjaciele czy rodzina lubią jeść, wiemy, jakie prezenty ich cieszą i chyba tu się kierujmy tym,
że przejrzymy ich komputer i będziemy wiedzieli, czego szukali.
Czarną stronę duszy poznamy, tak? No ale po prostu odwołujmy się do doświadczenia i rzeczywiście trzymajmy się trochę za tym.
Najprostszym sposobem jest po prostu zwykłe budżetowanie, tak jak w każdej firmie. Czyli zakładamy, że wydajemy na jedzenie tyle i tyle, na prezenty tyle i tyle i tego się trzymamy. Jeżeli tych budżetów nie przekroczymy, to znaczy, że robiliśmy te zakupy z głową. Jeżeli przekroczymy...
Albo budżety były za
wysokie. A jestem ciekawa, ile polskich rodzin tak robi?
No pewnie ci, którzy muszą się liczyć z każdym groszem, który wydają, tak robią.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
W piątek w Radiu Gdańsk.
Jest straszne jej przedświąteczne korki, poszukiwania wolnego miejsca na parkingu, czy wreszcie kilometrowe kolejki przed kasami. By sprawdzić, ile wart jest zakupowy koszyk Radia Gdańsk, zrobi naprawdę wiele. Dociekliwa.
To ile?
89 zł.
Skuteczna w negocjacjach.
Proszę Państwa, 59 zł. Naprawdę duże promocje. Do 50% praktycznie. Dla każdego, na każdą kieszeń.
Po prostu...
Monika Mazur-Chrzan. W każdy piątek po 17:30 zabieram Was na handlowe polowanie z koszykiem Radia Gdańsk. Gdzie, co, za ile, najtaniej, najlepiej, najwygodniej. Zapraszam.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka Gazety Wyborczej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Giełda Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji Kredytowej wkrótce podpiszą porozumienie w sprawie budowy Polskiej Agencji Ratingowej. Jej uruchomienie planowane jest na przyszły rok, poinformowała prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Małgorzata Zaleska. No i teraz za i przeciw, czy powoływanie własnej agencji ma sens?
Ja powiem bardzo przekornie. To może być bardzo ważna informacja, ale jednocześnie może być to zupełnie nieistotna informacja. Sam fakt powołania agencji może wydawać się zrozumiały. Chcielibyśmy mieć agencję, firmę, tutaj nazwa jest mniej istotna, która będzie rzeczywiście oceniała wiarygodność kredytową firm. Nie wiem, czy także jest w planach ocenianie wiarygodności kredytowej państw. To, że taka instytucja powstaje, może mieć dobry wpływ na gospodarkę. Natomiast od czego to zależy? To zależy od tego, jaka będzie praktyka funkcjonowania tej firmy. I po pół roku, roku nie będziemy mogli jeszcze tego ocenić. Tu naprawdę potrzeba dłuższego okresu czasu, co najmniej kilku lat, być może połowy dekady, a może nawet dekady, żeby ocenić skuteczność tych ocen, które będą tutaj wydawane, czy te referencje będą rzeczywiście wiarygodne, jak one będą przyjmowane przez rynek, czy będzie wpływ polityki na to, co będzie się działo w tej instytucji. Więc tak naprawdę niech ona powstanie, natomiast życząc jej sukcesu, bo to tak naprawdę jest w interesie polskiej gospodarki, żeby taka instytucja tu funkcjonowała, to tak naprawdę potrzeba lat, żeby ocenić jakość jej pracy, jej wiarygodność i rzeczywiście nie chcę powiedzieć, że będzie nacenzurowanym, ale będzie za każdym razem porównywane to, co się będzie działo w tej agencji do tego, co robią światowe agencje. Przypomnijmy, taka agencja ratingowa, były ambicje chińskie, żeby powstała tam i ona powstała. Rosja miała też swoje ambicje, co nie zmienia faktu...
Europa też miała ambicje.
Też miała własne ambicje, co nie zmienia faktu, że rynek nie został przewrócony. Na tym rynku ciężko się przebić. Natomiast jeżeli będzie wysoka wiarygodność tych analiz ekonomicznych, to z upływem dłuższego okresu czasu rzeczywiście może to mieć wpływ na rynek. Natomiast na razie bym tego wpływu na rynek nie przeceniał.
Ja przypomnę, że mamy polską firmę ratingową Eurorating. Wbrew nazwie to jest polska firma ratingowa.
Nawet o drugiej jeszcze słyszałam też.
Więc to nie jest tak, że w Polsce nie mieliśmy do tej pory takich firm. To, co powiedział Artur, jest tutaj najistotniejsze. O jakości tej firmy dowiemy się po jej pracy dopiero. Będziemy wiedzieli, czy ona faktycznie wydaje ratingi zgodne z tym, jaka jest rzeczywistość, bo to jest tutaj najważniejsze. Tutaj wpadki się zdarzały przecież największym. Lehman Brothers do końca miał bardzo dobrze rating. Żadnych konsekwencji w stosunku do firmy akurat to nie pociągnęło, ale wcześniej był Euron i był Arthur Andersen, który upadł przez to, że nie wykrył Enrona. Jeżeli chodzi o ten projekt polski rządowy, bo to trzeba podkreślić, że to będzie jednak państwowa firma, ponieważ tam są zaangażowane spółki
publiczne
tutaj to, co upatruję dobrego, to, że zapowiedź jest taka, że ona będzie skierowana do małych spółek, do spółek, które dopiero chcą wejść na giełdę, do spółek niewielkich, które są na giełdzie. Więc jeżeli faktycznie cena tych ratingów będzie dużo, dużo niższa niż w tych dużych międzynarodowych, to będzie ona spełniała jakiś
cel. Bo ze względu na cenę te małe firmki nie są w stanie, żeby pozwolić sobie na opinię takiej agencji ratingowej.
No, oczywiście, to jest kosztowna usługa.
A czy to sprawi, że zwykły Kowalski wróci na giełdę, bo na przykład będzie miał informacje, będzie miał dane Polskiej Agencji Ratingowej o tych maluchach istniejących na giełdzie, bądź tych, które się wybierają na giełdę i tym się będzie chciał kierować, będzie chciał inwestować
może
wtedy.
Może pomóc, ale tak naprawdę wróci Kowalski wtedy, kiedy polska giełda zacznie rosnąć. Jeżeli akcje, wyceny spółek będą piały się do góry, no to wtedy Kowalski wróci, a od paru lat mamy marazm w tym zakresie.
Chociaż teraz jest rajd świętego Mikołaja.
Ale to mówimy o tygodniu, to tydzień to nie ma jakiegoś zestawienia do kilku lat, które...
A jak z tymi wielkimi agencjami ratingowymi, które... są, działają w Stanach, a z drugiej strony mają taką sobie reputację, a jednak działają.
A jednak działają. Ja tutaj zacytuję mojego szacownego przedmówcę Artura i powiem, że to, jak oceniamy na przykład powstanie jakiejkolwiek agencji ratingowej, to może być dobra albo zła wiadomość, bo agencje ratingowe mają swoich zagorzałych krytyków i swoich zagorzałych zwolenników. Wszystko zależy od tego, jak się patrzy. Ciekawa jest geneza powstania agencji ratingowych jako takich, bo one się w Stanach wzięły dawno, dawno temu, kiedy pionierzy szli na zachód i kiedy nagle okazało się, że żeby prowadzić biznes, jesteśmy coraz bardziej od siebie oddaleni. Jeden biznesmen od drugiego biznesmena. Tak to wszyscy się znali, siedzieli na kupie. Jeżeli się udzielało komuś pożyczki, to można było od niego fizycznie niemal wyciągnąć z powrotem pieniądze. A tu nagle wschodnie wybrzeże i zachodnie wybrzeże i te odległości przez cały kontynent. I tak powstały pierwsze zalążki pod koniec XIX wieku agencji ratingowych. No a potem okazało się, że to jest też dochodowy interes i można w to łożyć. I bardzo długo wydawało się, że te agencje ratingowe mają sens głęboki, że rzeczywiście oceniają te jak gdyby przedsiębiorcze możliwości lub ich brak w sposób rzetelny i fachowy, mniej lub bardziej. No i 2007 przyszedł. Globalny kryzys finansowy i okazało się, że znamienito większość ocen agencji ratingowych można było wyrzucić do kosza.
A z drugiej strony miało się wrażenie, że czasami niektóre ratingi agencji ratingowych jakby mają wpływ albo są podawane raporty specjalnie po to, żeby obniżyć albo podwyższyć wartość czegoś, co takiej wartości, jak wskazywała agencja, nie
ale
miało.
Ale jest jeszcze jeden problem, bo tutaj Magda mówi, że rzeczywiście to, co się działo w 2007-2008 roku i to spowodowało taką globalną ocenę, być może trochę zbyt uogólnioną, że jednak branża finansowa trzymała się za blisko siebie, to znaczy agencje ratingowe nadinterpretowały i może trochę myślały życzeniowo właśnie na przykład w przypadku Lehman Brothers.
Takim kokonie troszeczkę.
Tak, troszeczkę żyły
we własnym
świecie.
Mieliśmy tutaj aferę przecież z grupą Lotos, kiedy firma sobie świetnie radziła, a agencja ratingowa dała jej
fatalną opinię. Była sytuacja, przypomnijmy, że grupę Lotos wyceniono na zero, bo jeden analityk, w dodatku nie w Polsce, tylko chyba w Budapeszcie siedzący, spojrzał na pewne wyniki finansowe, wtedy taniała ropa, spadała wartość zapasów i w związku z tym całej firmy i uznał, że to jest taka tendencja, która prowadzi, że Lotos jest zadłużony.
No, takie
i nie
było
warto,
tłumaczenie.
Takie było oficjalne tłumaczenie. Pytanie, kto na tym zarobił,
no
ale
właśnie.
To jest zupełnie osobna historia. Z drugiej strony są takie sytuacje, kiedy ktoś jest absolutnie niedoszacowany i przez całe lata była taka sytuacja, uwaga, z Turcją. Turcja była jednym, może tygrys tutaj Europy, to by było za dużo powiedziane, ale gospodarka turecka bardzo dynamicznie rosła.
Żbik Europy.
Były zdrowe podstawy gospodarcze tego państwa. To było bardzo wiele przyczyn, między innymi transfery od Turków w Niemczech, co nie zmieniało faktu, że to była zdrowa gospodarka, a agencje ratingowe bardzo długo traktowały wszelkie inwestycje w Turcji jako bardzo ryzykowne, a papiery tego państwa niemalże jako nieinwestycyjne, czyli prawie że śmieciowe. To się potem z czasem zmieniało, natomiast po prostu tak naprawdę agencje ratingowe powinny być jednym z narzędzi oceniania gospodarki, niewyłącznym, tam nie ma jakiegoś świętego grala, tam nie ma prawdy objawionej.
I nie są nieomylni.
Aczkolwiek też powiedzmy szczerze,
żeby opinia była niezależna od tego, kto płaci za
tę
opinię.
Tak, ale powiedzmy też szczerze, znajdziemy setki wpadek, ale co do zasady większość tych ocen ma jednak podstawy makroekonomiczne.
Trzeba pamiętać, jak się robi takie analizy. Tam jest bardzo dużo założeń teoretycznych. Na przykład wycena dóbr niematerialnych w firmie. Ona jest bardzo zależna. Można wycenić, że marka jest warta nie wiem ileś milionów, ale to później może nie mieć żadnego znaczenia w przypadku, jeżeli nagle zabraknie płynności w ostatniej chwili. Więc przy tych wszystkich wszystkich różnych założeniach, które się tworzy w bilansach, w rachunkach przepływów pieniężnych, może się okazać, że gdzieś ktoś przyjął złe założenia, przyjął złe wagi do poszczególnych parametrów i to spowodowało, że firma, która jest na skraju bankructwa, została oceniona bardzo dobrze, a firma, która tak jak Lotus się rozwija i jest w dobrym stanie, została negatywnie oceniona.
Ja też powiedzmy szczerze, ta historia z Lotusem to jest bodajże historia sprzed dekady, tak? To nie dotyczy żadnych wydarzeń teraz, no może sprzed 8 lat.
Żeby nie miało wpływ na giełdę.
Tak,
na
notowania.
Żeby była jasność. Giełdy. Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Polski Fundusz Rozwoju kupiły prawie 33% akcji banku PKO od UniCredit za ponad 10,5 miliarda złotych. Cena jednej akcji wyniosła 123 zł. Co to oznacza z jednej strony dla klientów banku, a z drugiej strony no, powstał większy podmiot finansowy, jeden z większych w Europie Środkowo-Wschodniej. No i teraz na ile my możemy się tutaj liczyć i konkurować z podobnymi podmiotami, no choćby w Unii Europejskiej?
Z tego, co są pierwsze przesłuchy informacyjne, to wydaje się, że dla klientów, zarówno tych indywidualnych, jak i korporacyjnych, w pierwszej chwili ta zmiana nic nie znaczy. To znaczy oferta banku nie szykuje się jakaś rewolucja. Oczywiście w dłuższej perspektywie jakieś modyfikacje tej oferty muszą być, to jest naturalne, bo po prostu wymusza to rynek. Natomiast w tej sferze ja bym się akurat nie spodziewał żadnej rewolucji. Natomiast jest pytanie takie z pogranicza filozofii gospodarki, czy nam to jest potrzebne, czy ten ruch w ogóle był potrzebny, o co chodzi w repolonizacji banków. I chyba trzeci raz dzisiaj wracamy do lat 2007-2008, czyli głębokiego kryzysu. Przypomnijmy, co się wtedy działo na polskim rynku bankowym. 2007, 2008, 2009 rok w Polsce były dobrymi latami z punktu widzenia gospodarki. Gospodarka Polski się rozwijała, a nagle część banków przestała kredytować polski biznes. Dlaczego? Dlatego, że wdrażały zalecenia swoich central, które miały kłopoty, które działały w zupełnie innych warunkach gospodarczych i na przykład przykładem właśnie był PKO S.A., gdzie włoski UniCredit, dotychczasowy właściciel PKO S.A., działający na trudnym włoskim rynku, rzeczywiście tam zaostrzano wiele procedur związanych z udzielaniem kredytów, prowadzono taką dość restrykcyjną politykę kredytową, która nie wiadomo dlaczego, nie było przesłanek makroekonomicznych do tego, nagle uderzała w polskie firmy. W związku z tym, że te udziały obcego kapitału były dość duże, takie same sytuacje dotyczyły banków z centralami w Holandii na przykład, czy w innych państwach. I nagle się okazało, że najaktywniejszy na rynku wówczas był PKO BP, czyli polski bank z polskim kapitałem, który no, nie odwoływał się do doświadczeń z zachodniej Europy, gdzie rzeczywiście ten kryzys miał większe znaczenie, tylko mocniej analizował, czy bystrzej, czy dokładniej przyglądał się temu, jaka była sytuacja w Polsce. I rzeczywiście to pokazało, że kapitał w bankowości ma narodowość i że to, że polski bank zachowywał się inaczej niż te z centralami zagranicznymi, jest pewną nauczką dla nas wszystkich i pokazuje, jaki to może mieć wpływ na gospodarkę. To, że teraz będzie większy wpływ polskiego kapitału na PKO S.A. może być dobrą oznaką dla polskiej gospodarki. Rzeczywiście będzie chyba być może większe dostosowanie do polskich realiów. Natomiast z drugiej strony za każdym razem przy instytucjach finansowych chodzi o to, żeby one pracowały w stabilnych warunkach, żeby miały spokój, żeby nie było na przykład wpływów parapolitycznych na ich działalność. No i tego wszyscy sobie i chyba klientom PKO S.A. możemy życzyć.
Ja się zgadzam tu z Arturem, że prawdopodobnie dla szarego, zwykłego klienta nie będzie to odczuwalne, przynajmniej tak krótkofalowo. Dalej może rzeczywiście się zmienić. Natomiast jeśli chodzi o łączenia, wchłaniania, tworzenia większych podmiotów, to wydaje mi się, że to może być bardziej skomplikowana sprawa, że to wszystko zależy od warunków brzegowych, od koniunktury, że czasami może być to in plus, ewidentnie, ale czasami niekoniecznie. I tak jak w głowie prześledziłam sobie tego typu rozmaite fuzje, kupna i tak dalej w Stanach Zjednoczonych, to się bardzo różnie potrafiło skończyć.
No i czasami kończyło się opinią, że jest za duże coś, by upaść.
No ale to jest zupełnie osobna historia. To, co się dzieje po fuzji PZU, częściowej fuzji, bo to nie będzie przecież przejęcie całkowite. Tutaj nie możemy mówić w ogóle, to nie jest ta skala instytucji finansowej, żeby była too big to fall.
Ja generalnie nie byłem nigdy fanem UniCredito jako inwestora, jako właściciela banku Pekao S.A. Uważam, że to były lata mocno stracone dla tego banku. Ten inwestor charakteryzował się tym, że on dużo dywidendy przeznaczał. No, dywidendy trafiały do banku macierzystego. Wynikało to między innymi z tego, co mówił Artur, że ten bank macierzysty miał kłopoty finansowe na swoim własnym rynku. No ale w związku z tym było mało inwestycji w infrastrukturę tego banku. Poza tym ten bank się bardzo zmienił od czasu, kiedy został przejęty przez UniCredito. Stał się bardzo agresywnym takim bankiem, który, no, że tak powiem, wciska produkty niekoniecznie tym klientom i takie produkty, jak oni potrzebują. Więc z tego względu się cieszę, że tego UniCredito będzie mniej. Ale z drugiej strony to, co mówił Artur, że był ten kryzys w 2008 roku. My wtedy cierpieliśmy przez to, że mamy dużo międzynarodowych banków, ale nie wszystkie kryzysy w ten sposób przebiegają. Jeżeli będziemy mieli kryzys, który będzie dotyczył głównie naszego rynku, to duży udział polskich narodowych banków w tym rynku będzie sprawiał, że ten kryzys będzie głębszy.
Tak, sytuacja będzie odwrotna.
Ponieważ się okaże nagle, że nie mamy tego finansowania z zewnątrz, od tych instytucji, które teoretycznie mogłyby wesprzeć polską gospodarkę, no bo wszystko siedzi w jednym kotle i nie ma skąd tych pieniędzy dodatkowych wziąć na rozruszanie.
No chociaż teraz sytuacja będzie taka, że będzie większa równowaga na rynku, to też te banki z kapitałem zachodnim nadal są mocne. Natomiast rzeczywiście jest pewna tendencja...
Z Polskim było zdecydowanie za mało.
Jest pewna tendencja, która może niepokoić. Ja nie mówię tylko w kontekście Pekao S.A., czy nawet w ogóle nie w tym kontekście. Natomiast generalnie proszę zauważyć, że troszeczkę ten rynek bankowy, nam ta konkurencja tam spada, tak? No mieliśmy kilka dużych fuzji, przejęć, tak naprawdę te banki są coraz większe, jest ich trochę mniej niż było do tej pory. Ktoś, kto jest zwolennikiem takiej tezy, powie, że te banki są w tym momencie bezpieczniejsze i to jest prawdziwa teza, ale tak samo prawdziwą tezą jest to, że ta oferta na rynku jest po prostu mniejsza i jesteśmy skazani nie na to, że wybieramy jeden tam z 12 większych banków, tylko powiedzmy jeden z 8, tak? Chociaż rzeczywiście na rynku ich jest znacznie więcej, więc to wszystko ma swoje plusy, to wszystko ma swoje minusy, ale tu też powiedzmy jeszcze jedną rzecz, że jak się wydaje tutaj UniCredito z powodu tych kłopotów, o których mówiliśmy i Maciej też wspominał, bardzo zależało na sprzedaniu Pekao S.A. i ta cena, za którą PZU kupuje te akcje, to rzeczywiście jest bardzo przyzwoita cena i z punktu widzenia PZU to może być dobry interes.
Zmieniamy temat, korzystając z tego, że mamy Magdę u siebie, a nie przez Skype'a. Przypomnę tylko słuchaczom, że Magda mieszka w Kalifornii. No to porozmawiajmy trochę o tym, co dzieje się za oceanem, a tam się dzieje ciekawie, bo republikański elektor z Teksasu ogłosił, że nie będzie głosować na Donalda Trumpa za 10 dni. Kolegium elektorów się zbiera, aby wybrać prezydenta USA. No i do rewolty przeciwko Trumpowi namawia też grupa elektorów. Ona się nazywa Hamilton Electors. Elektorzy mogą tak zrobić. Mogą zagłosować inaczej niż nakazuje obyczaj. Czyli, że jeśli Trump wygrał w ich stanie, to wszyscy z tego stanu elektorzy powinni głosować za Trumpem.
No, bo bardzo upraszczając, tak naprawdę wyborcy głosują na elektorów, a nie na prezydenta. Mówię bardzo upraszczając, ponieważ system wyborczy w Stanach jest naprawdę tak skomplikowany i tak przestarzały. Tym razem rzeczywiście może się okazać, że ta archaiczność systemu pozwoli na pewien taki akt buntu, bo tak naprawdę nie zdarzy się nic. To, że jest 7 czy 8 elektorów, którzy machają szabelkami i twierdzą, że wypowiadają posłuszeństwo, to jest mało. Poza tym będzie ich to, jeżeli się na to zdecydują ostatecznie, bardzo drogo kosztować. To są polityczni kamikadze, bo tak naprawdę stracą wyborców, stracą wpływy, a nie zmienią tak naprawdę sytuacji. Bo tak naprawdę, kiedy ustalano przez ojców założycieli, był to swoisty kompromis, to kolegium elektorskie, to dlatego, że nie wierzono w demokrację. I John Adams, John Adams
ludzie nie wybiorą dobrego prezydenta.
Dokładnie, to była niewiara w społeczeństwo, to była niewiara, że wybiorą dobrze i że trzeba ich powstrzymywać, żeby jakichś demagogów nie wybrali. John Adams powiedział, demokracja się długo nie utrzyma, najpierw zwiędnie, potem zniszczy się, a potem popełni samobójstwo. I stąd to kolegium elektorskie, ale z drugiej strony przecież są siły przeciwstawne, które biją na to, żeby to kolegium elektorskie zlikwidować i właśnie obliczyć te głosy powszechne dla tego samego celu, żeby Trump nie wygrał.
I jeszcze jest jedna rzecz. Ja mam jedną uwagę, bo absolutnie zgadzając się z faktami, które przedstawia Magda, mnie bawi, ja w ogóle uważam za strasznie irytujące, jeżeli ktoś posługuje się takim argumentem, że te głosy bezwzględnie oddane świadczą o tym, że teraz prezydentem powinna być Hillary Clinton. No nie, jest pewna ordynacja. Ta ordynacja obowiązywała i tu nie ma co gdybać 2 miliony głosów czy 1,5 miliona głosów w tą czy we w tą. Dlaczego? Z tego powodu, że po prostu sztab Donalda Trumpa był absolutnie skuteczny w pozyskiwaniu tych wahających się stanów. Oni się skupili na kampanii wyborczej tam, gdzie były do pozyskania głosy elektorskie i po prostu wykorzystali reguły gry po to, żeby te wybory wygrać. Gdyby były inne reguły gry od początku, to Trump trochę zlekceważył Kalifornię, mało do Kalifornii jeździł, tam jeździł głównie po pieniądze, a nie po to, żeby zdobywać dużo głosów. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że Kalifornia zagłosuje na demokratów. I gdyby od początku były inne reguły gry, to kampania byłaby inaczej prowadzona przez oba sztaby. Trump lepiej wykorzystał ten system, który był. On jest być może niedoskonały, być może Amerykanie powinni go zmieniać na przyszłość, ale gdybanie teraz wstecz co do wyborów,
ale tu jest jeszcze zupełnie inna sprawa, ponieważ nie chodzi o Hillary Clinton w tej chwili. Tu chodzi o alternatywnego kandydata z republikanina. Bo to republikanin powiedział, że on chce głosować zgodnie z własnym sumieniem i nie chce na Trumpa, ale chce na kogoś innego.
Ja mówiłem w kontekście przeliczenia głosów i zmiany tego na wybory powszechne, już nie te pośrednie, czyli bez elektorów.
Także tutaj zupełnie jest jakby w inną stronę rzeczy zmierza, że tego...
W kolegium elektorskim natomiast nie chodziło o przeliczanie głosów.
Prezydenta może wybrać Senat albo...
Teoretycznie tak, praktycznie Donald Trump zasiądzie w Białym Domu i taki będzie finisz.
Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Magda Gacyk, pisarka, dziennikarka Gazety Wyborczej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Za chwilę wiadomości w Radio Gdańsk. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.